Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na klub, czy do Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Dzisiaj w innym składzie, po raz pierwszy nieobecny na posiedzeniu naszego klubu jest Szczepan Roman, którego serdecznie pozdrawiamy, ale jest Piotr Nowak.
Dzień dobry.
Dzień dobry, panie ministrze. Piotr Naimski.
Dzień dobry.
I to nie jest debiut w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, więc można powiedzieć i uznać pana ministra za klubowicza.
Inspe.
I pan Robert Kośla, i tutaj już jest bardziej skomplikowane przedstawienie, bo był kiedyś dyrektorem Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji, był kiedyś w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, też specjalistą od cyberbezpieczeństwa, od teleinformatycznego bezpieczeństwa i od innych bezpieczeństw, które są związane z tym kosmosem, w którym dopiero staramy się nauczyć pływać, czyli wirtualny świat, który zaczyna rządzić nie tylko nami, ale też wojnami, między innymi wojną w Iranie, o tym będziemy rozmawiać. A teraz wiceprezes fundacji, też dotyczącej cyberbezpieczeństwa.
Tak, przewodniczący Rady Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, razem z Mirkiem Majem, który miał okazję tutaj rano
być
redaktorem rozmawiać.
Więc tak, patrzę na pana ministra Piotra Naimskiego i uznaję, że jest specjalistą od geopolityki. Patrzę na pana Piotra Nowaka i uznaję, że jest specjalistą od wszystkiego, co kosztować może. I patrzę na pana Roberta i myślę sobie o tym, że będziemy mieli dużą wiedzę na temat tego, co w czasie tej wojny, co nowego wymyślili Amerykanie i w jaki sposób mogą w tej cyberprzestrzeni odpowiedzieć Irańczycy. Więc zaczynamy od geopolityki, panie ministrze. No jest znaczenie, tak? Jest, czekaliśmy, patrzyliśmy, jak te wielka fregata amerykańska przypływa do wybrzeży Iranu, jak Amerykanie przygotowują się do wojny, a teraz już od 4 dni patrzymy, w jaki sposób ta wojna się rozwija i zastanawiamy się, do czego ta wojna zmierza i do czego ma doprowadzić.
Wydaje się, że ta wojna toczy się tak naprawdę w różnych płaszczyznach i różne interesy tam przy okazji tej wojny się ujawniają. Może takim mniej komentowanym aspektem są relacje pomiędzy Iranem, czyli Persami i Arabami, i światem arabskim. To jest sytuacja, w której świat arabski faktycznie rzecz biorąc, czy aktywnie, czy po prostu przez zaniechanie, stanął po stronie Izraela i Stanów Zjednoczonych przeciwko Persom. I to niektórych może dziwić, ale to dziwne nie jest, dlatego że rywalizacja między Iranem i Arabią Saudyjską i resztą świata arabskiego w tamtym regionie jest nie nowa, jest zadawniona, jest historycznie ugruntowana. Może symbolicznie warto przypomnieć, że Zatoka Perska to jest także Zatoka Arabska. I ta sytuacja, w której obecny przywódca Al-Kaidy wzywa do zjednoczenia muzułmanów świata arabskiego przeciwko Iranowi, dodając, że to może być nawet z Izraelem, a równocześnie duchowni szyjccy z Iranu wydają fatwę w sprawie walki z Izraelem i ze Stanami Zjednoczonymi. To jest trzęsienie ziemi. Znaczy, to nie jest, jak mówię, nowe zjawisko, ale uzewnętrznienie tego w takim stopniu jest ważne. Tak mi się wydaje. Ważne dla przyszłości tego regionu. Druga rzecz to jest Iran. Iran jest, to jest, czasem się przewija w komentarzach, słusznie zresztą, to jest po prostu naród, który ma ugruntowane poczucie tożsamości, ma za sobą tysiącletnią historię tej państwowości i kulturę swoją. I to nie jest państwo, które można tak od po prostu zdejmując prezydenta czterech przywódców albo nawet 40 wymazać z mapy. Tak po prostu się nie stanie. To można powiedzieć, myślę, że jakoś no, pewnego rodzaju przekonaniem. Jaki będzie rezultat? No, interesy są różne. Interes Izraela jest opisywany wielokrotnie. To jest ciągłe zagrożenie tym, że Iran wejdzie w posiadanie broni jądrowej. I sytuacja, w której Iran by dysponował bronią jądrową, to faktycznie rzecz biorąc jest no, przeniesienie czy odtworzenie znanej skądinąd strategii odstraszania nuklearnego w regionie Bliskiego Wschodu. I to zupełnie zmieniłoby sytuację. Izrael robi wszystko, robił i robi wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Ze Stanami Zjednoczonymi z kolei jest tak, że mało... Niektórzy z nas pamiętają, że przez dziesięciolecia w strategiach, kolejnych wersjach strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych The Gulf, czyli Zatoka, była określana jako istotny interes narodowy Stanów Zjednoczonych. Vital interest. I to zniknęło. Od pewnego momentu zniknęło. A zniknęło kiedy? Zniknęło wtedy, kiedy się okazało, że z łupków w Stanach Zjednoczonych, z pokładów łupkowych, można wydobywać tyle ropy naftowej przede wszystkim, ale także gazu, że Zatoka Perska przestała być istotnym źródłem tego surowca dla Stanów Zjednoczonych. I tak jest dzisiaj. Zatoka Perska, Iran, Arabia Saudyjska nie są źródłami niezbywalnymi surowców dla Stanów Zjednoczonych. Kolejny aspekt tej sytuacji wiąże się chyba z szerszą perspektywą. Mamy do czynienia z tym, że krok po kroku, pionek po pionku z szachownicy zdejmowane są figury, które są rozstawiane przez Moskwę albo Pekin. I tak się stało z panem Maduro, tak się stało wcześniej w Syrii, tak się dzieje w tej chwili z Iranem. Równocześnie Stany Zjednoczone pokazują swoje możliwości także w Afryce, Nigeria. Jednym słowem, w pewnym sensie pokazują w skali globalnej, gdzie są interesy amerykańskie, a gdzie kończą się faktycznie rzecz biorąc, w praktyce, wpływy rosyjskie czy chińskie. I ta gra się toczy, jak mówię, na różnych płaszczyznach. I jest jeszcze jeden element, o którym może warto tutaj wspomnieć. Mianowicie dotyczy to skomplikowanych relacji między mocarstwem, hegemonem, a sojusznikami, którzy są mniejszymi sojusznikami. To jest bardzo trudne, w szczególności dla młodszych, dla tych mniejszych sojuszników, żeby nie być w pozycji wasalnej, żeby nie być w pełni uzależnionym. Ale równocześnie, i to było w doktrynie amerykańskiej bardzo ważne, Stany Zjednoczone zawsze baczyły, żeby nie być wciągniętymi w konflikt bez swojej wiedzy. Poza swoją wolą, żeby nie dać się sojusznikowi wciągnąć w konflikt, który faktycznie rzecz biorąc dla Ameryki jest konfliktem narzuconym. I powiedziawszy to, od tej strony warto analizować to, co się dzieje w tej chwili, w tej wojnie.
I o tym powiedział być może przez przypadek sekretarz stanu amerykańskiego, pan Rubio, który stwierdził, że Amerykanie musieli przystąpić do wojny, bo wiedzieli o tym, że Izrael zamierza bombardować Iran.
Tak, ale równocześnie warto też w tym kontekście przypominać, że przygotowania do tego ataku, one musiały być wielotygodniowe albo wielomiesięczne i dyskusje na ten temat musiały być prowadzone pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. I to nie jest tak, że nagle zdecydował polityk w Izraelu, że uderzy, a Amerykanie nie byli w stanie nic z tym zrobić. Ja w to nie wierzę po prostu.
To nagle to, że od wielu miesięcy przygotowano się do tej wojny, to jest pewne. Rozmowy pokojowe, rozmowy z Iranem były prowadzone, ale czy one miały dojść do doprowadzić do jakiejś konkluzji, tego nie wiemy, ale informacja jest taka, że po prostu wywiad izraelski miał informację, w którym momencie spotykają się szefowie państwa islamskiego z głównym szefem państwa islamskiego i wiedzieli, że to jest ten moment, kiedy zdekapitować.
Ale chyba zaczynamy się poruszać w takiej warstwie gdybań, dlatego że może jeszcze tylko, żeby to skończyć. Wydaje się, że to, że ten atak na Iran ma nastąpić, było zdecydowane. Była kwestia wyboru
dnia, godziny,
najlepszego momentu. I tutaj się akurat być może okazało, że właśnie wywiad doniósł, że to jest dobry moment. Ja myślę, że to nie jest w tej chwili najważniejsze. Natomiast ważne jest to, co próbowałem, pytanie, które próbowałem zadać. To znaczy, jak układać, to jest ważne dla wszystkich sojuszników Stanów Zjednoczonych, jak układać stosunki sojusznicze, będąc partnerem, no co tu powiedzieć, słabszym dużo, prawda? W pewnym sensie zależnym, ale zachowując swoją podmiotowość, swoją suwerenność. To jest bardzo trudne.
Czy może jest, to jest trudne, to jest oczywiście pytanie, które pewno zadaje sobie prezydent Polski, pan Karol Nawrocki, który...
Zadaje się sobie cała Europa, zadają sobie przywódcy europejscy i nie tylko. Zadają sobie wszyscy, którzy są w sferze oddziaływania, globalnego oddziaływania Stanów Zjednoczonych i w tym czy w innym stopniu polegają na sile bądź gospodarce Stanów Zjednoczonych.
A ja zastanawiałem się nad tym, jak nazwać ten atak amerykańsko-izraelski na Iran. Czy to jest fragment, czy to jest wojna imperialna, czy to jest wojna sprawiedliwa, czy to jest też atak, który łamie wszelkie konwencje międzynarodowe i powinien być potępiony?
Ten dylemat dotyka jeszcze czegoś innego, ważnego oczywiście, a mianowicie pytania, na ile relacje międzynarodowe oparte na tym, co nazywamy prawem międzynarodowym, na ile one są, że tak powiem, stosowalne, na ile to się daje w ogóle wszystko prowadzić według tego rodzaju założeń. Oczywiście w historii tak było, że w wielu momentach władcy próbowali ułożyć stosunki według jakichś reguł, prawda, żeby to się poruszało w Treugadei, prawda, znaczy chociażby, prawda, tego rodzaju rozejmy, które były dotrzymywane, które trudno było ich nie dotrzymać. Do pewnego momentu te reguły, także i w naszym świecie, w XX wieku, w XXI wieku, one były dotrzymywane. Wydaje się, że narodowe interesy, dbałość o narodowe interesy narusza ten porządek. I to nie tylko chodzi o imperium, które prowadzi wojnę w tej chwili, ale w ogóle rozwiązywanie konfliktów niestety przybiera formę gwałtowną, a nie negocjacyjną.
Bo teraz mamy do czynienia już z dwoma operacjami specjalnymi, czyli operacja specjalna, którą prowadzą Rosjanie na Ukrainie i operacja specjalna, którą Amerykanie i wojska izraelskie prowadzą w Iranie. Tak można powiedzieć, czy nie?
Nie, to jest demagogiczne zrównywanie. Znaczy uważam, że trzeba rozpatrywać takie te kwestie, te wojny, bo przecież toczą się wojny, prawda? Różnego rodzaju wojny. Każdą z nich warto rozpatrywać osobno, oceniać, opisywać, starać się zrozumieć przyczyny. Myślę, że trzeba traktować to osobno, nie starając się wkładać tego wszystkiego do jednego worka.
Ale czy nazwa imperialna może być przyjęta na użytek klubu, czy nie?
Nie. Piotr? Po pierwsze, wydaje mi się, że potępienie przez, nie wiem, złamanie prawa międzynarodowego, znaczy... Ja uważam, że nie ma czegoś takiego jak prawo międzynarodowe. Prawo międzynarodowe zostało nałożone przez silnych na tym świecie po to, żeby było kagańcem czy smyczą dla tych wszystkich innych mniejszych krajów. To samo jest w Unii Europejskiej. Jeżeli Polska coś złamie, jakąś zasadę w Unii Europejskiej, to jesteśmy karani, wytykani palcem, czy inny kraj jest słabszy. Jeżeli Niemcy czy Francja złamią tą samą zasadę, to wszystko jest okej, nie ma żadnego problemu. Czy to dotyczy pomocy publicznej, czy różnych innych przypadków. To samo w świecie. Stany założyły pewien ład międzynarodowy, zrobiono pewne, nazwijmy to, regulacje tak zwanego ładu, czy potępienie, co tutaj pan redaktor używał, jakieś takie slogany. Po to, żeby te inne kraje mniejsze musiały poruszać się według wyznaczonych, powiedzmy, jakichś obrzeży. Natomiast silny kraj, Stany Zjednoczone, jeżeli chciały coś zrobić, to robiły i kto im cokolwiek zrobi? Nic. Tak to funkcjonuje. Tak więc ja bym nie szedł w tym kierunku. Nie porównywam wojny w Ukrainie, Rosję, ataku na Ukrainę z tym, z jednego prostego względu. Ponieważ Iran, reżim, który tam panuje od wielu, wielu lat, oficjalnie głosił, że chce uzyskać broń atomową, żeby wymazać Izrael z mapy. I to była narracja, która była prowadzona przez lata konsekwentnie i do tego dążyli. Tak?
Pół wieku.
Ja nie słyszałem, żeby Ukraina chciała wymazać Rosję z mapy. Tak? Więc to są zupełnie inne rzeczy. Więc tego nie porównujmy. Natomiast co się stało? Czemu Stany się do tego przyłączyły? Nie wiem. Ponieważ w tej ostatniej strategii, której opublikowali, no to tak jakby chcieli się skupić na zachodniej hemisferze. To był tak najważniejszy priorytet. To rozumiem, jeśli chodzi o Wenezuelę, tak? Całe kartele narkotykowe, które przez to szły, to samo, co się dzieje w Meksyku, teraz widzimy, tak? To rozumiem, że Stany Zjednoczone czyszczą tą zachodnią hemisferę. Z jednej strony Trump robi bardzo dobrą rzecz, bo czyści Stany Zjednoczone z różnego rodzaju narkotyków, patologii, która przez te kraje jednak tutaj się wlewała. Z drugiej strony, tak jak rozmawialiśmy, wymienił Maduro, który tak jakby nie był uznawany przez większość krajów na świecie jako prezydent, po to, żeby wprowadzić lokalną panią prezydent, lokalnego, nazwijmy to, przedstawiciela, który dalej będzie funkcjonował, ale tak jak rozmawialiśmy, być może nałożą im właśnie pewne standardy, kaganiec, jak to woli, żeby nie było korupcji, żeby kraj zaczął się rozwijać, ponieważ w pewnym sensie prosperity dobre w Wenezueli jest również dobre dla Stanów Zjednoczonych, które będą wtedy mogły sprzedawać na tym rynku swoje produkty. Jeśli chodzi o Bliski Wschód, no to Izrael z jednej strony można wytłumaczyć, jeżeli mamy kraj, który od wielu lat mówi, że chce nas wymazać z mapy, no to nie pozostaje nic innego. Izrael, który jest mały, a tak jak tu pan minister wspomniał, no Iran ma potężną tradycję, to nie jest młody kraj i tam jest 95 milionów ludzi. Tak, no żebyśmy mieli też u mnie świadomość, to jest ponad dwa razy Polska ze strukturami, tam są bardzo mądrzy ludzie, to nie jest tak, że to jest, no nie chcę powiedzieć, jakiś dziki kraj, jak kiedyś się mówiło, ale generalnie kraj z tradycjami, z rozwiniętą matematyką, fizyką, tam są naprawdę mądrzy ludzie, tak? I teraz nie wiem, jak Stany to Zjednoczone to oceniły, czy dekapitacja tych 40-50, nie wiem ile tych osób kluczowych w państwie by było, pozwoli do tego, żeby przełamać, nazwijmy ten reżim, tak jak były różne, nie wiem, czy one są prawdziwe, zdjęcia pokazujące różnego rodzaju radość ludzi, tak samo były dziwne, obrazki pokazujące w Londynie, gdzie ludzie z flagami Izraela, Stanów Zjednoczonych i Iranu również tańczyli razem i celebrowali, co było do tej pory niewyobrażalne. Czemu Stany w to weszły? Ponieważ odpowiedź Iranu pokazała, że no jednak nie dało się tego zneutralizować całkowicie. Ta żelazna kopuła, która pokrywa Izrael, przepuszcza bardzo dużo pocisków. Widzimy, że są straty w Izraelu, się pojawiają. Zaatakowano kraje ościenne w dużej mierze po to, żeby tak jakby świat poczuł ból. No bo ropa już jest około, nie wiem, ponad 10%, czy nawet chyba około 15% już jest wyżej w stosunku do piątku tego, co się stało, więc wszystkie gospodarki na świecie to odczują. Zamknięcie cieśniny Ormus, również widzieliśmy, że gaz wskoczył o 50%, cena gazu bardzo mocno szybko poszła do góry. Więc de facto z tego punktu widzenia to nie jest tak, że nie wiem, Australia, która jest daleko, Kanada, która jest daleko, my w pewnym sensie też nie odczujemy tego. Z drugiej strony to jest też pozytywny dla Rosji niestety, tak? Ponieważ cena ropy jak idzie do góry, to Rosja mimo wszystko będzie miała większy budżet, plus nie zapominajmy, że te kraje, tak jak była informacja wczoraj, że została zaatakowana jedna z facilities, jedno z miejsc z Saudi Aramco, gdzie wydobywa się ropę, zostało wyłączone, więc de facto ropy będzie mniej, więc de facto Rosja, popyt na ropę rosyjską jednak wzrośnie. Tu się nie oszukujmy, nie łudźmy. Cena ropy idzie do góry i Rosja niestety będzie miała znowu finansowanie swojej gospodarki, oddechu trochę złapią. Więc trudno jest mi powiedzieć, dlaczego Stany Zjednoczone zdecydowały się. Tak jak pan minister powiedział, pojawiały się informacje, że Izrael tak chciał uderzyć. Ja mogę teraz sobie gdybać, że Stany Zjednoczone uznały, znając determinację i bezwzględność Izraela w odpieraniu ataków, czy atakach nawet, no to jest z jednej strony zrozumiałe, ponieważ jeżeli Izrael by nie odpowiadał brutalnie na jakiekolwiek ataki, to jest ich metoda odstraszania, to już dawno by został zniszczony, tak? Więc to jest, jak uderzysz nas palcem, to obetniemy ci całą rękę. Musieli w ten sposób reagować. Ale wyobrażam sobie, że mogłoby dojść do takiej sytuacji, że Izrael sam atakuje Iran. Iran w swojej masie odpowiada, Izrael był być może przygotowany do tego, żeby użyć taktyczną broń jądrową. I być może Stany chciały temu zapobiec, tej eskalacji, dlatego się przyłączyły, przygotowały, żeby jednak ich wspierać. Są też teorie mówiące o tej całej aferze Epsteina, tak? Czy Epsteina. Dużo wskazuje teraz, jak z czasem to powoli coraz więcej wypływa informacji, z pewnością, no może nie 100%, to nie jest pewność, ale z 90% pewnością można powiedzieć, że to był agent Mossadu. Już jest wiele poszlak, które dokładnie na to wskazuje. I niektórzy spekulują, że być może Mossad szantażuje Trumpa różnymi materiałami, więc wiele jest wątków, których my nie jesteśmy w stanie dotrzeć. Ja uważam, że analiza tego, co się dzieje, jest przedwczesna, ale wydaje mi się, że to nie idzie tak jak chyba sobie założyli Amerykanie, ponieważ już się pojawiły informacje, że Ameryka rozważa ściągnięcie chyba patriotów z Korei Południowej, ponieważ żeby wesprzeć te kraje sąsiednie tutaj, więc wydaje mi się, że no to wszystko nie idzie tak, jak miało iść.
Jest jeszcze jeden aspekt taki
Piotr Naimski
tego, tej całej sytuacji wojny, nie tylko tego, co od kilku dni się dzieje, ale chyba od pewnego czasu jest tak, że Izrael, broniąc się przez atak, przekracza pewne granice.
Tak.
I przekroczenie tych granic powoduje, że naturalna sympatia świata, części przynajmniej dużej świata, dla mniejszego i zagrożonego w tym konflikcie ze światem arabskim Izraela, zaczyna się kończyć. I to jest, myślę, najważniejszy aspekt dla przyszłości, strategicznej przyszłości państwa Izrael w tamtym regionie.
No bo to, tak jak pan minister mówi, ale nie rozumiem decyzji Stanów Zjednoczonych i również prezydenta Trumpa do końca, bo jeżeli to nie było przygotowane, a wydaje mi się, że po tym, jak Iran odpowiada, to chyba nie do końca było. Nie idzie zgodnie z planem. Dlaczego? Ponieważ no, za niecały rok już są wybory midterms, tak? I wciągnięcie Stanów Zjednoczonych teraz w przewlekłą wojnę, być może no, ona, tak jak mówię, nie idzie po myśli. Z drugiej strony ceny ropy idą mocno, poszły mocno do góry, ceny gazu. Okaże się, że być może inflacja znowu wraca. No, to są czynniki, które tak jakby jest ograniczony upside dla prezydenta politycznie, a downside, czyli te ryzyka, które mogą negatywnie wpłynąć na jego polityczną sytuację, są bardzo duże. Więc...
Ale Trump wypowiedział, prezydent Trump wypowiedział takie zdanie, że nie zawsze słupki są najważniejsze, jeśli chodzi o politykę. Czasami interes państwa jest zdecydowanie ważniejszy. Ja nie wierzę, żeby decyzja tego typu była podejmowana w ciemno. Znaczy, że wszystkie te ryzyka, o których teraz mówimy, były dla Amerykanów, którzy podejmowali decyzję, to przecież oni mają świadomość i wiedzieli dokładnie, czym jest Iran i jakie zasoby militarne ma Iran. No, ale więc tak. Ja nie sądzę, żeby czwartego dnia wojny można było powiedzieć, że coś nie idzie po myśli Amerykanów i wojsk amerykańskich.
To momencik. Bo po pierwsze, załóżmy jedną rzecz, że po pierwsze, to nie jest tak, że Amerykanie mają monopol na wiedzę i są nieomylni. Bo są. Druga kwestia jest taka, z tego co wiadomo o stylu zarządzania przez pana prezydenta Trumpa, jest taki, że nie za bardzo lubi sprzeciw. I jeżeli mamy sytuację, że jeżeli mamy przywódcę, abstrahując już od prezydenta Trumpa, ale wszędzie, jeżeli mamy przywódcę, który nie znosi, czy nie akceptuje emocjonalnie osób, które przynoszą mu informacje, które są nie po jego myśli, albo są negatywne i on reaguje nerwowo, grozi dymisjami, albo wręcz dymisjonuje, albo nie chce z takimi ludźmi się spotykać, to przychodzi wtedy część koniunkturalna, która przynosi tylko pozytywne rzeczy do takiego przywódcy, malowanie trawy na zielono się zaczyna i wtedy pojawiają się fundamentalne błędy. Czy tu jest ten przypadek? Nie wiem, ale ja bym go nie wykluczał.
To ja myślę, że to jest za daleko posunięte, żeby twierdzić, że Ameryka jest rządzona przez jednego człowieka.
No tak.
To tak chyba nie można powiedzieć. Natomiast rzeczywiście jest tak, że jak patrzymy na to tak jakby szerzej, no to Iran w rękach, że tak powiem, ludzi identyfikujących się z polityką rosyjską, z związkami z chińską gospodarką bardzo silnymi, to dla Stanów Zjednoczonych, no w końcu jednak chcących utrzymać poza swoją hemisferą wpływy globalne, to nie jest sytuacja pożądana. W związku z tym, no, doprowadzenie do tego, żeby jednak cofnąć te pozostałe dwa globalne imperia, bądź globalnie funkcjonujące państwa, jest pociągająca, jest kusząca.
Tym bardziej, że informacje na temat pozyskania przez Iran rozmaitych środków wrażenia, jeśli chodzi o morze, kupienie od Chińczyków i pewna dominacja albo złamanie dominacji amerykańskiej w żegludze morskiej też było zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych. Znaczy imperialna polityka amerykańska nie może dopuścić do tego, żeby statki, które pływają po morzach i oceanach, były zagrożone przez kogokolwiek, no bo wtedy się skończy dominacja Ameryki.
To warto w tym kontekście przypomnieć, rzeczywiście przypomnieć no, taką jątrzącą się historię z Houthi z Jemenu atakującymi żeglugę na Morzu Czerwonym, co było takim, można by powiedzieć, utrapieniem, ale to było kompromitujące dla mocarstwa, które chce aspirować do tego, że kontroluje szlaki żeglugowe jak Wielka Brytania w XX wieku.
Myślę, że prezydent Trump...
Ja pana przedstawię. Robert Kośle. I teraz wprowadzamy cyberbezpieczeństwo i cyberataki.
Panie redaktorze, to jeszcze nawiążę do tych wcześniejszych wypowiedzi dotyczących partnerów. Jak partnerzy się mają zachowywać i dlaczego teraz prezydent Trump zdecydował się na podjęcie tej operacji? Oczywiście my możemy się tylko domyślać, ale analizując te 47 lat od 79 roku, które upłynęły, od pierwszego mocnego ataku i sygnału ze strony Islamskiej Republiki Iranu przeciwko Stanom Zjednoczonym. Tak naprawdę każdy z kolejnych prezydentów był zakładnikiem albo sondaży, albo upływającej kadencji prezydenckiej. Przypominam, że prezydent Trump ma drugą kadencję, która się kończy, w związku z tym tego czasu, który mu został do zrealizowania swoich celów, zostało bardzo mało. I przypominam również, że w 2019 roku, i tutaj możemy też nawiązać do tematów cyber, dlatego, że w 2019 roku, w czerwcu, podczas zestrzelenia przez Iran drona należącego do Stanów Zjednoczonych, jak i również po przeprowadzeniu wcześniejszych ataków na infrastrukturę krytyczną w Stanach Zjednoczonych, prezydent Trump już podjął decyzję o ataku rakietowym. To był czerwiec 2019 roku. Wtedy ten atak odwołał, natomiast wtedy po raz pierwszy US Cyber Command, czyli dowództwo operacji w cyberprzestrzeni, przeprowadziło po raz pierwszy atak na infrastrukturę irańską.
Skuteczny.
Skuteczny. Także wtedy miało dojść już do ataku kinetycznego, rakietowego przeciwko Iranowi. Teraz pytanie zawsze powstaje, kiedy tego typu zagrożenie eliminować? Czy wtedy, kiedy potencjał tego zagrożenia rośnie z roku na rok, a widzimy, że zdecydowana jest różnica między rokiem 2019, zdecydowana jest różnica między nawet zeszłym rokiem, mówiliśmy tutaj o tej wojnie 12-dniowej i tym potencjale rakietowym, który wtedy był wykorzystany przez Iran. I ten potencjał wydawało się, że wtedy bardzo mocno ograniczony, bardzo szybko został odbudowany. Więc dlatego no, dalsze oczekiwanie, no, to była decyzja ryzykowna. Co do partnerów, pan minister Naimski mówił o partnerach i w jaki sposób Stany Zjednoczone budują to partnerstwo. Myślę, że przede wszystkim widzimy, że Stany Zjednoczone w tej chwili poszukują partnerów, którzy są sprawczy. Którzy przede wszystkim z jednej strony, z którymi współdzielą interesy, a interesem było wyeliminowanie zagrożenia ze strony Iranu w całym regionie. I taki wspólny interes oczywiście miał Iran. I dlatego też do tej koalicji, przepraszam, miał Izrael w stosunku do Iranu. I dlatego też do tej koalicji widzimy, że przyłączają się inne państwa arabskie, które też postrzegają Iran jako zagrożenie dla swoich interesów gospodarczych, jak i również interesów w kontekście utrzymywania władzy i tutaj przede wszystkim Arabia Saudyjska.
To jeszcze dodajmy jeden punkt historyczny, czyli porozumienie abrahamowe. To był rok 2020, czyli
to był ważny moment.
Koniec prezydentury i jakby przygotowanie Donalda Trumpa do tego, żeby zaatakować Iran, trwało przez pierwszą kadencję, a teraz jest półtora roku, nie, trochę ponad rok drugiej kadencji, więc to oczywiście nie jest przypadkowa decyzja. No dobrze, ale jak wyglądało to z punktu widzenia cybernetycznego? Jak Amerykanie zadziałali na początku tej wojny i jaka jest odpowiedź Iranu? Jaka jest dalsza możliwa odpowiedź Iranu czy możliwe działanie Stanów Zjednoczonych?
Tutaj rzeczywiście, panie redaktorze, przede wszystkim to nawiązując też do porannej audycji, chciałem też sprostować, że cybernetyka to jest nauka o stosowaniu systemów sterowania tak naprawdę. To nie jest nauka o cyberprzestrzeni. I generalnie nauka o sterowaniu, przekazywaniu, przetwarzaniu informacji zarówno w takich systemach jak systemy techniczne, biologiczne czy społeczne, więc to nie ogranicza się tylko do cyberprzestrzeni. Więc raczej mówmy o cyberatakach, a nie o atakach cybernetycznych, bo tutaj nie,
tak jest.
Nie o to chodzi. I oczywiście te operacje, które towarzyszyły operacjom kinetycznym, można powiedzieć, były... Rosja się może wiele uczyć, jak tego typu operacje prowadzi się równolegle razem z operacjami kinetycznymi. My widzimy tutaj paralele do przygotowań rosyjskich od 2020, a przede wszystkim od marca 2021 roku, przed pełnoskalową inwazją na Ukrainę, bo wtedy też prowadzono bardzo intensywne przygotowania przez wszystkie grupy, zarówno nadzorowane przez Służbę Wywiadu Zagranicznego, przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa, jak i przez wywiad wojskowy. I teraz też wczoraj pan sekretarz Rubio i pan generał Kane, przede wszystkim szef połączonych sztabów, potwierdzał, że te działania kinetyczne rozpoczęte 28 lutego w godzinach porannych, one były poprzedzone bardzo intensywnymi pracami ze strony dwóch dowództw, zarówno przez dowództwo sił kosmicznych, jak i przez dowództwo sił operacji w cyberprzestrzeni. I rzeczywiście, tak jak mówiłem, po raz pierwszy Amerykanie użyli tej swojej mocy w operacjach w cyberprzestrzeni w 2019 roku. I od tamtego czasu to rozpoznanie było cały czas prowadzone. Oczywiście najsłynniejsza była operacja Stuxnet przeprowadzona i to też była pierwsza wspólnie koalicyjnie przeprowadzona operacja przez stronę amerykańską i izraelską. Oczywiście nigdy oficjalnie nie potwierdzona, że była realizowana przez tych dwóch partnerów, natomiast była potwierdzona przez jednego z emerytowanych oficerów izraelskich. Natomiast te przygotowania, na czym one polegają? Przede wszystkim polegają na zbieraniu bardzo dużej ilości informacji ze wszystkich możliwych źródeł, ze wszystkich systemów, które są systemami cyfrowymi. One są najłatwiejszym źródłem do zbierania informacji, a informacje zbierane są zarówno przez satelity krążące na niskich orbitach, przez wszystkie elementy sieci telekomunikacyjnych, które funkcjonują na danym obszarze, wszystkie anteny, które są umieszczone w bazach amerykańskich w tym regionie, i nie bez kozery te bazy stały się głównym celem ataków, ale również oczywiście infiltracja wewnątrz i wykorzystywanie źródeł osobowych po to, żeby umieszczać pewne elementy złośliwego kodu czy złośliwych aplikacji w samej strukturze. I to jest operacja, która zawsze, i ona powinna być rzeczywiście bardzo dobrze skoordynowana z działaniami kinetycznymi, bo tak jak kiedyś się mówiło o tym, że lotnictwo może wygrać wojnę, okazało się, że jednak nie może wygrać wojny. Tak samo działania w cyberprzestrzeni też nie jesteśmy na razie w stanie samymi działaniami w cyberprzestrzeni całkowicie zablokować państwa, chociaż jak państwo może oglądali, panowie oglądali może serial z Robertem De Niro Zero Day, gdzie taki atak został przeprowadzony przez de facto sztuczną inteligencję, która zaczęła przejmować systemy i atakować największe mocarstwa. No to rzeczywiście jedyną obroną przed tego typu atakami jest powrót do technologii analogowych i w ogóle zrezygnowanie z technologii cyfrowych, więc no tego typu przygotowania z jednej strony polegające na rozpoznaniu, świetnym rozpoznaniu funkcji, celów i zależności, jak i również umiejscowienia poszczególnych zasobów, a później przeprowadzenie operacji kinetycznej właśnie uderzając w te zasoby.
No tak, ale gdybyśmy chcieli konkretnie zajrzeć w taką operację, tak panie ministrze?
Nie, czy może pan po tych zewnętrznych oczywiście przecież oznakach, ale spróbować powiedzieć, czym dysponuje Iran?
Tak, dlatego że te analizy, one były...
Bo Amerykanie to Amerykanie, ale czym Iran dysponuje?
Iran nie dysponuje niczym zaawansowanym. I tutaj może mogę rozczarować wiele osób. Mhm. Tak samo jak Rosjanie w większości nie prowadzą ataku z wykorzystaniem tak zwanych podatności dnia zerowego, czyli jakiejś luki, która została znaleziona w oprogramowaniu, w systemach. Bo najczęściej jak taka luka zostanie raz użyta, to już trudno ją później użyć, bo ona jest najczęściej wyeliminowana. To, co metoda działania Iranu, jak i również wszystkich proxy, grup, które są wspierane, bo Hezbollah, zarówno Hezbollah, jak i Hamas miały rozbudowane komórki prowadzące operacje w cyberprzestrzeni, szpiegostwo, wykradanie informacji, ataki na systemy w Izraelu, bazowali na standardowych metodach, głównie chodziło o atak na tożsamość, czyli ataki których jesteśmy ofiarami codziennie, stajemy się, możemy stać się ofiarami codziennie, czyli spear phishing, ataki phishingowe, kradzież tożsamości, powtarzane do znudzenia, powtarzane w różnych scenariuszach, a w tej chwili, a co najmniej już od dwóch lat, czy trzech lat, 2014 roku, kiedy OpenAI... 2024 roku, kiedy OpenAI opublikował raport z wykorzystania po paru miesiącach udostępnienia modelu GPT, kiedy okazało się, że ten model GPT jest wykorzystywany zarówno przez Iran, jak i Koreę Północną, jak i Rosję czy Chiny, do lepszego przygotowania ataków w cyberprzestrzeni, czyli lepszego profilowania osób. Kiedyś te ataki były, można powiedzieć, słabe merytorycznie, słabe pod względem również formy. Dostawaliśmy maile, które zawierały mnóstwo błędów, które nie było kontekstu. W tej chwili jesteśmy w stanie przygotować, wykorzystując model, duży model językowy, który sobie zasilimy informacjami z portali społecznościowych, z dodatkowych jeszcze źródeł wywiadowczych, jesteśmy w stanie sprofilować, konkretnie przygotować wiadomość, którą ktoś dostanie i którą potraktuje jako wiadomość od albo przełożonego, albo od najbliższej osoby, najbliższego członka rodziny. Dodatkowo, poza tą wiadomością, możemy to wzmocnić oczywiście przekazem wideo, możemy to wzmocnić połączeniem telefonicznym. Te wszystkie elementy są w tej chwili dołączone. Stąd nie są to zaawansowane techniki, ale techniki stosowane równolegle i w sposób aż do znudzenia, aż do osiągnięcia określonego efektu. Tym bardziej, że są to ataki tanie.
To jaka jest zaawansowana technika?
Tak jak mówiłem, zaawansowana technika polega na tym, żeby odnaleźć lukę, odnaleźć podatność w oprogramowaniu, szczególnie w oprogramowaniu zabezpieczającym, bądź zaawansowany atak to jest atak na przykład na łańcuch dostaw. Czyli to, co wydarzyło się podczas ataków w tak zwanej kampanii Soaring Gate, czyli Solar Winds, gdzie okazało się, że grupa rosyjska była w stanie wniknąć w cały model tworzenia oprogramowania zabezpieczającego wykorzystywanego na całym świecie. Również w Polsce w tym czasie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Więc zamiast atakować konkretny system, atakujemy oprogramowanie zabezpieczające, wprowadzamy tam złośliwy kod, który jest aktywowany w określonym momencie. Wtedy powodujemy skutki na całym świecie dla wszystkich użytkowników tego oprogramowania. To nie był pierwszy tego typu atak, bo pierwszy tego typu atak to był 2017 rok, słynny NotPetya, A tak, z wykorzystaniem oprogramowania MEDOK, oprogramowania...
Na energetykę, znaczy na systemy energetyczne.
Tak naprawdę wtedy to był nawet więcej niż na energetykę, to był atak na całe państwo ukraińskie, dlatego że wykorzystano oprogramowanie MEDOK, odpowiednika ukraińskiego odpowiednika polskiego płatnika. Oprogramowanie MEDOK było wykorzystywane przez wszystkich podatników do rozliczeń podatkowych. I wystarczyło zmodyfikować, Rosjanie zmodyfikowali, GRU zmodyfikowało to oprogramowanie w fazie wytwórczej i później po prostu uruchomili, powodując zaszyfrowanie i zniszczenie komputera.
To na marginesie pytanie, jak SEF w takim razie?
Nie wiem.
Czego nie wiem?
Nie wiem, jak SEF.
Czy jest też go, można wyciągnąć z niego dane złośliwie, go zaatakować?
Jeżeli ktoś... To wszystko zależy od tego, czy system...
Czy to Amerykanie będą robić, czy Irańczycy, tak? Że Amerykanie potrafią, mają zaawansowane systemy, a Irańczycy nie, tak?
Rano Mirek mówił o bombach logicznych, bo rzeczywiście bardzo często wprowadza się błędy, wprowadza się złośliwy kod do aplikacji, nie uruchamia się tego kodu od razu. Generalnie chodzi o to, żeby tak samo jak tutaj było w przypadku tego ataku, o którym mówiliśmy, że on się wydarzył. Dlaczego 28? Dlaczego w sobotę? W sumie w sobotę to wszyscy w Izraelu, tego dnia nikt się nie spodziewał. W Izraelu jest dzień wolny wtedy. Wszyscy zajmują się czymś innym. A jeszcze dodatkowo atak nastąpił w godzinach już porannych, kiedy nie było to owiane ciemnością nocy, tak jak dotychczas to miało miejsce. I tak samo tutaj, w przypadku operacji, taki atak przeprowadzony przez Iran, bo o tym bardzo mało się mówiło, w 2022 roku Iran zaatakował Albanię. Ktoś może być Albania, ale o co chodzi? Dlaczego Albania? Przypominam, że Albania jest państwem natowskim, jest członkiem NATO. Wtedy premier Albanii, Rama, wystąpił o uruchomienie artykułu 5, dlatego że Albania została jako członek NATO zaatakowany przez Iran w cyberprzestrzeni, gdzie de facto unieruchomiono. Przygotowania do tamtej operacji trwały 18 miesięcy. Cały ten materiał dowodowy został zabezpieczony przez FBI i był później analizowany zarówno przez Departament Obrony, jak i Microsoft wspólnie z FBI. 18 miesięcy przygotowywano, przechodzono z jednego systemu do drugiego, zdobywano wejścia do systemu, a później uruchomiono dwie fale ataków.
Dobre ćwiczenie przeprowadzono.
Świetne doświadczenie. Od tego czasu oczywiście Albania wyciągnęła wnioski. Bardzo dużo zainwestowała w swoją cyberodporność. Od tamtego czasu Irańczykom już pomimo wielu prób podejmowanych nie udało się przeprowadzić skutecznego ataku. Zresztą przy okazji powiem, że równolegle, bo obserwowaliśmy to, równolegle do Irańczyków, takie próby podejmowali też Rosjanie.
Właśnie, dlatego
Piotr Nowak.
Kluczowym elementem jest tak jakby też technologia, którą się stosuje, tak? Z hardwarem, z systemami operacyjnymi, dlatego była ta cały czas dyskusja odnośnie Huawei, czy to jest bezpieczne, czy nie. Bo nawet chodzi o same zaprojektowanie układów scalonych, tak? Nikt tego nie sprawdza do końca, a powinno być to przeglądane, ale niestety rzeczywistość nie pozwala tego wszystkiego robić. I to jest jedna z kluczowych tak jakby dyskusji, którą platformę się wykorzystuje, tak? To jest jeden fundament. Druga rzecz jest taka, że ja pamiętam jakieś 10 lat temu mniej więcej w doktrynie Stanów Zjednoczonych była sytuacja taka, że na uporczywy atak cybernetyczny, w przestrzeni cybernetycznej mogą odpowiedzieć nawet bronią atomową, tak? To było do tego stopnia wagę przypisano. Natomiast jakby tu mógł pan nam powiedzieć jedną rzecz, ponieważ ostatnio pojawiła się informacja, że używając Claude'a Anthropicu, jeden z ludzi zmusił go de facto do przygotowania exploitów, które automatycznie szukają dziur w różnego rodzaju systemach. Tak? To była z jednej strony ciężka praca, z drugiej strony, jeżeli mamy AI, bo z jednej strony ChatGPT może być dobry do profilowania, budowania story i de facto te modele językowe, LLM-y, do nadania kontekstu. To, co ojcem tego, nazwijmy takiego phishingu, to był Kevin Mitnick de facto, tak? Można powiedzieć wykorzystania takiego, robienia ludzi w konie.
Socjotechniki.
Socjotechniki, tak? No i LLM generalnie do tego ChatGPT, czy tego typu pochodne są super. Natomiast Anthropic to już jest klot, jeśli chodzi o wykorzystanie, budowanie exploitów właśnie przy pomocy AI. To się robi narzędziem mega, wydaje mi się, sophisticated już, wyspecjalizowane można robić. Jak pan to ocenia? Jak to się zmieni właśnie, jeśli chodzi o to?
W którym każdy z tych modeli. Każdy z tych modeli, dlatego mówiłem o tym raporcie walentynkowym sprzed kilku lat, opublikowanym wtedy przez OpenAI i Microsoft wspólnie po analizie nadużyć związanych z wykorzystywaniem GPT wtedy w wersji 3.5. Bo od pierwszego dnia, kiedy ten model został udostępniony publicznie, pomimo tego, że on na początku był odłączony od internetu, czyli nie uczył się na bieżąco, od pierwszego dnia zaobserwowano, że te cztery państwa, o których mówiłem, czyli Rosja, Chiny, Korea Północna, Iran, od pierwszego dnia wykorzystywały to narzędzie przede wszystkim do profilowania osób, które będą atakowane, instytucji, zbierania informacji, analizy, korelacji danych, jak i również analizy i przygotowania skryptów, złośliwych skryptów do przeprowadzenia skutecznych ataków, jak i również do analizy podatności. Co więcej, tutaj też, panie ministrze, jeżeli spojrzymy na to, że w tej chwili coraz więcej kodu powstaje i jest generowane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji na platformie GitHub otwartej, platformie otwartego programowania, w tej chwili chyba 60-70% kodu jest generowanych przez model, któremu mówimy, przygotuj mi kod, który będzie robił to i to, aplikacja ma zrobić to i to, za chwilę dostajemy gotową aplikację.
Tak jest.
Coraz więcej następuje degradacja w tej chwili zdolności naszych do oceny tego, czy ten kod jest prawidłowy, czy ten kod nie ma zaszytych dodatkowych elementów złośliwych. I tutaj każdy z tych modeli może być wykorzystywany do złośliwych działań i po to, żeby on nie był wykorzystywany, po to ci najwięksi gracze, dostawcy przede wszystkim technologii amerykańskich, oni przystąpili do współdziałania, do wspólnego partnerstwa technologicznego. Wprowadzono zasady tak zwane responsible AI, czyli odpowiedzialnego AI, po to, żeby narzędzia AI nie były wykorzystywane do celów złośliwych, do konstrukcji broni, do przygotowania zamachów. Oczywiście człowiek na razie przynajmniej jest w stanie oszukać pewne mechanizmy zabezpieczające, obejść, tak zwany jailbreaking, przełamując te zabezpieczenia, sprytnie podchodząc te modele, ale te modele, tak jak mówię, one na bieżąco są przygotowywane kolejne zabezpieczenia, kolejne bariery i to, co panowie widzicie na pewno, to jeżeli zadaliście pytanie poprzednim generacjom modeli sztucznej inteligencji, to one teoretycznie dawały gorsze odpowiedzi, ale dawały odpowiedzi szersze często i dawały odpowiedzi na pytania, które mogłyby zahaczać o obszary niebezpieczne. W tej chwili, można powiedzieć, celowo ogłupiono te modele po to, żeby one rzeczywiście wyeliminować ich wykorzystanie, nadużycie ich do prowadzenia działalności niebezpiecznej czy niezgodnej z prawem. Chociaż to dotyczy tych modeli, które są dostępne publicznie.
To dla amatorów, tak.
To nie dotyczy modeli, które są stosowane w celach dedykowanych. To nie dotyczy modeli, które my sami jesteśmy w stanie wyszkolić, bo w tej chwili wykorzystując smartfona, możemy na dowolnym smartfonie uruchomić model. W mniejszej skali, ale model, który nafaszerujemy informacjami.
Wystarczy, to mu się dostarczy.
I on w tym momencie zacznie działać, zacznie bez żadnych ograniczeń. Zresztą mieliśmy przykłady z Grokiem, tak? Kiedy zdjęto pewne ograniczenia, Grok zaczął wtedy być, de facto realizować dokładnie polecenia, które mu wydawali operatorzy. Więc tutaj to jest kwestia całkowicie asymetrycznych działań, bo z jednej strony my kierując się zasadami etyki w tym obszarze cywilnym, te ograniczenia będą wprowadzane, natomiast w 100% mogę powiedzieć, że tych ograniczeń nie ma w obszarze wywiadowczym, w obszarze wojskowym, w obszarze bezpieczeństwa narodowego.
I tu też taka niewiedza uczestnika Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich Krzysztofa Skowrońskiego. Co stało się z tym antropikiem, że prezydent Trump i nie wiem, czy minister, czy szef minister
obrony,
czy sekretarz obrony podjął decyzję, że nie antropik, a jakiś inny, a czym to się różni, a dlaczego nie to, a dlaczego tamto, co chodzi?
Myślę, że dowiemy się po pewnym czasie, tak jak się dowiadujemy najczęściej po pewnym czasie, po decyzjach pana prezydenta Trumpa. To, co wydaje nam się przy pierwszym podjęciu decyzji, to nie jest dokładnie to, o co mu chodzi.
Ale co ten antropik, dlaczego mu się nie podobał?
Znaczy oficjalna wersja mówi o tym, że zbyt antropik nie był zainteresowany wspieraniem interesów bezpieczeństwa narodowego. Czyli de facto można było powiedzieć, można tutaj domniemywać czy spekulować, że
antropik odpowiadał na pytania groźne dla Stanów Zjednoczonych.
Nie chciał się zgodzić być może na wykorzystanie tego modelu do na przykład targetowania czy celów wywiadowczych. A w przeszłości mieliśmy takie sytuacje, kiedy na przykład pracownicy Google protestowali przeciwko wejściu Google do i oferowania usług chmurowych dla wykorzystania wtedy przez Departament Obrony. Pracownicy stwierdzili, że oni nie chcą brać udziału w działaniach zbrojnych, które później będą wykorzystywane w wzmacnianiu potencjału wojskowego, który będzie wykorzystywany w celach ofensywnych. Więc mamy tutaj te kwestie etyczne również i moralne.
Oficjalnie, znaczy nie oficjalnie, to samo co sekretarz wojny ogłosił, że zrywają współpracę Pentagon z Ivy Leagues. Tak, ze względu na to, że te uniwersytety są spenetrowane przez tą lewacką ideologię woke. I tak samo było z antropikiem, rzekomo to jest powiedziane po tym, bo te odmowy różnego rodzaju decyzji są potraktowane właśnie, oni uważają w tej kwestii. Czy to jest real story? Nie wiem, ale takie były nagłówki.
Dlatego mówię, to nie, Prawdopodobnie to nie jest tak, jak to wygląda, bo już widziałem również doniesienia o tym, że wiele podmiotów australijskich zdecydowało się, tym bardziej, jeżeli Amerykanie zablokowali możliwość korzystania z Anthropica, to tym bardziej ufamy tej platformie i wykorzystujemy Anthropica w naszych zastosowaniach. Więc no, widzimy tutaj, że ta platforma jest zaufana, bo prawdopodobnie no dobrze, nie współpracuje ze służbami wiadowczymi Stanów Zjednoczonych.
Wejdźmy na ten teren.
Ale jeżdżą na Microsoftie, więc...
Na ten teren mniej bezpieczny. Obszary niebezpieczne, wywiad, użycie sztucznej inteligencji, użycie tych modeli, to co to są te obszary niebezpieczne? Co ona może zrobić?
Wszystko. To znaczy? Mirek dzisiaj rano mówił, że wszystkiego nie można, natomiast to jest kwestia tylko wyobraźni. Tak jak mówimy, no, już Hollywood, myślę, że dokładnie opisywał, w jaki sposób sztuczna inteligencja może być wykorzystywana, tak zwana generalna sztuczna inteligencja.
Jaki? Już tych filmów nie pamiętam.
Nie jesteśmy w stanie zbudować dużych zespołów analitycznych. Ja pamiętam jeszcze po atakach 11 września, miałem okazję być w Waszyngtonie, miałem okazję w Fort Meade oglądać zespoły analityczne, które pracowały nad analizą źródeł wywiadowczych, wywiadu elektronicznego. To były kilkusetosobowe zespoły w dużych halach analizujących duże ilości informacji spływających wtedy oczywiście w formie analogowej, w formie bardzo mocno opóźnionej. W tej chwili widzimy, że każdy z naszych urządzeń, każda z sieci, każda z urządzeń, dowolnych nawet urządzeń AGD jest źródłem informacji. Więc teraz nie jesteśmy w stanie wyszkolić przede wszystkim, nawet jeżeli mielibyśmy tak zdolnych analityków, którzy byliby w stanie te sygnały analizować, nie będą tego w stanie robić w czasie rzeczywistym, na pewno nie uzyskają takiej skali, jakiej oczekiwalibyśmy w przygotowaniu nawet takiej operacji, która teraz była prowadzona.
Tylko, no właśnie, bo generalnie jest takie przekonanie, że sztuczna inteligencja będzie właśnie takim, nie wiem, no, wszystko wiedziała. Znaczy, to sam Altman chyba chlapnął jakoś już rok temu, nie pamiętam. On powiedział, że my już doszliśmy prawie do sufitu, jeśli chodzi o szkolenie tych czatów GPT, według AGI można ująć, z jednego prostego względu, bo oni szkolą na danych w internecie. Większość danych w internecie są śmieci, tak? Cała dźwignia tych sztucznych modeli...
Większość.
Się okazuje, że większość tych informacji są śmieci, tak? Były problemy takie, że często te modele były kształcone na początku, na danych w internecie, gdzie niektóre grupy ideologiczne czy polityczne w Stanach Zjednoczonych mówiły, że jednak tam jest dominacja białego mężczyzny, białego człowieka i potem te modele tak jakby propagują to skew i to tak jakby ucieka im coraz więcej, tak? Dyskryminując na przykład kolorowych, czy tam jakieś te mniejszości seksualne. Tego typu dyskusje były. Natomiast cała dźwignia, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, polega na tym, że my jako, nie wiem, firma, czy jakiś podmiot, czy instytucja, weźmiemy ten model i wyszkolimy go na naszych danych. Zamkniętych danych, które są tak jakby dla nas. I tu jest prawdziwa dźwignia, bo te modele takie ogólne, kształcące się ogólnie na tych różnych rzeczach, to tak jak sam Altman powiedział, on dostał po łapach od inwestorów, no bo generalnie tak jakby OpenAI jest firmą, która nie generuje pozytywnych cashflowów i ona może, niektórzy prognozują, że ona, że tak powiem, pójdzie z dymem, z bańczy, brzydko mówiąc. Natomiast cała dźwignia to jest to, gdzie mamy model, ostatnio szef Oracle właśnie powiedział, że w dużej mierze większość firm kluczowych jeździ na bazach danych opartych na Oraclu. To jest prawdziwa wiedza, to jest prawdziwa przewaga w sztucznej inteligencji, żeby wyszkolić to na dobrych danych. I taki ogólny model, to ja bym tutaj nie przeceniał tych filmów science fiction, to trochę tam, no to takie science fiction właśnie.
Panie ministrze, pełna zgoda rzeczywiście, jeżeli chodzi o wielkie modele językowe, natomiast w tej chwili i cały kierunek rozwoju i rozwoju sieci neuronowych, bo przede wszystkim o to chodzi, odchodzimy już od uczenia maszynowego, które było podstawą rzeczywiście tych pierwszej tak zwanej sztucznej inteligencji, czyli de facto wprowadzaliśmy duże ilości danych, na tych danych ten model się uczył. W tej chwili modele uczą się na danych wygenerowanych przez same modele.
Tak.
Czyli mamy to, co to pamiętamy komputer IBM, który
znaczy
był w stanie...
się samopowielają. Tak,
same się uczą nowych reguł. Same znajdują i same wypracowują sobie różnego typu scenariusze, które stąd między innymi wykorzystanie w biologii do odnajdywania nowych cząstek i
no tak, tylko one są szkolone na podstawowych tych... Ten początek musi być dobry, tak? A jeżeli mamy model, który jest szkolony na danych śmieciowych de facto, no to...
Te modele są szkolone na zasadach. Do tych modeli, bo na przykład model, który wygrał z mistrzem świata w Go, był szkolony tylko z zasad gry w Go. Natomiast tak, nie było wprowadzane tak jak w przypadku IBM-a, kiedy wprowadzono wszystkie rozgrywki szachowe.
Ale podobnie z szachami jest w tej chwili. Tak. Znaczy jest tak, że się wprowadza zasady gry w szachy, jak się poruszają figury i szachownice. a maszyna dalej wymyśla, jak pana redaktora ograć.
Optymalny ruch.
Także to dlatego, chodzi o to, żeby to jest specjalistyczny model, tak? Ten w Go Super, on się wyszkolił właśnie na Go, jest, na zasady Go i sam się szkoli, sam trenuje, tak, ale jak ja mu powiem, czy mam grypę, czy nie, no to już głupieje, tak? Bo nie wie, o co chodzi. No,
dlatego dlatego te modele już w momencie medycznym, one są uczone, jak wyglądają, jak działają wirusy. Natomiast czy te wirusy, jak one się mogą łączyć, jak mogą mutować, one już mają same wypracowywać. Tak. I to jest dopiero przyszłość. Oczywiście to wymaga odpowiedniej mocy obliczeniowej. To nie wymaga
I to wymaga energii.
To wymaga jak najbardziej energii.
Taniej energii.
I do tego zmierzamy. Bo czy to jest prawda, panie ministrze, że dzisiaj była jakaś narada zespołu do spraw energii przy prezydencie Karolu Nawrockim? Czy tak mi się wydaje, że tak było?
Krzysztof skakował system.
Pan prezydent Nawrocki powołał wśród kilku rad, które mają mu służyć pomocą, powołał Radę do spraw energii i surowców naturalnych. I ta rada, tak, dzisiaj było spotkanie tej rady.
No i?
A poproszę następne, pytanie.
No i co? To jest bardzo precyzyjne pytanie, tak jak takie precyzyjne uderzenie rakiety w centrum dowodzenia. I co z tego wynika? Ja szukam teraz, zaraz, panie ministrze, tutaj wprowadzimy kolejnego gracza, czyli Szczepana Rumana, który bardzo dużo na naszej grupie, bo mamy agencję informacyjną Metalizie, klubu przyjaciół metali ziem rzadkich i tutaj wymieniamy rozmaite informacje. No i Szczepan bardzo się emocjonuje ceną energii, bo uważa, że energia i cena energii powinna wynosić maksymalnie 300 zł. W zeszłym, w czasie naszego zeszłego tydzień temu posiedzenia powiedział o 3000 miliardów czy 3 bilionach złotych, które mamy wydać na transformację energetyczną. Potem to wszystko podzielił na zbrojenia, na długi, na ten i powiedział, proszę bardzo, jacy jesteśmy bogaci. Pan minister Piotr Nowak powiedział, no dobrze, ale tak nie można liczyć, więc Szczepan się zdenerwował i powiedział, jak to nie można tak liczyć, skoro tak właśnie wygląda świat, że to nie budżet państwa zapłaci, tylko my zapłacimy w cenach energii, które są wyższe o ileś tam 300, dajmy na to 350 zł jest cena energii wyższa i te każde 350 zł, które płacimy więcej, to jest ta cena, którą my zapłacimy za transformację energetyczną. I to jest z naszych pieniędzy. Dokładnie wyliczył, że to jest 3000 miliardów złotych w ciągu 25 lat, czyli 102, mniej więcej 102 ale miliardy rocznie.
Ale do tego, że tak powiem, nie potrzeba wysiłku pana Szczepana Rumana. Wystarczy przeczytać opracowanie Kobize na temat kosztów transformacji tak zwanej transformacji energetycznej w Polsce, w różnych zresztą wariantach i chyba w najlepszym wariancie to jest bilion z ileś tam set miliardów w okresie tam 25 lat czy 30 lat i to są po prostu wystarczające argumenty, żeby tego nie robić. Żeby tego po prostu nie robić według tego zadanego scenariusza. A postulat, żeby energia w Polsce, energia elektryczna, była nie droższa niż 300 zł za kilowatogodzinę, to jest oczywiście słuszny postulat i należy do tego dążyć, bo tylko to da polskiej gospodarce konkurencyjną pozycję w stosunku do sąsiadów, w szczególności do gospodarki niemieckiej, gdzie taki cel został postawiony i nawet już w tej chwili osiągnięty.
Ale tam w tym wyliczeniu Szczepana Rumana było coś więcej, bo pokazał, te raporty też pokazują, dobrze, ale my powołamy się na źródła własne, bo Szczepan Ruman jest źródłem własnym Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, więc jest dla nas wiarygodnym źródłem i pokazał mechanizm, który zostaje zastosowany. I jeszcze jedną rzecz, o której powiedział Szczepan, że pan prezydent też podpisał tą ustawę wiatrakową i gwarantowaną cenę energii na energię z wiatraków, tam 450 czy 500 zł. I to uznał, że dzięki tej ustawie są kolejne przetargi na budowę wiatraków i już kolejne pieniądze z tych 3 tysięcy miliardów złotych będą wydawane, że znowu jesteśmy w plecy.
Że wchodzimy znowu jako państwo w kontrakty długoterminowe na 20 lat.
Dziękuję.
Gdzie będziemy kupowali bardzo drogi prąd z tych farm wiatrowych, które de facto pojawiają się informacje już powoli na świecie, że wszędzie inwestorzy, którzy są, wyskakują z tych wiatraków, ponieważ to jest bez dotacji kompletnie niedochodowe. Tak?
Ja mogę powiedzieć moje zdanie w tej sprawie, a ono jest proste. To znaczy nie jest w interesie polskiego państwa budowanie jakichkolwiek nowych źródeł wiatrowych, czyli wiatraków. Nie jest w naszym interesie. I powinniśmy dążyć do tego, żeby ich już więcej nie budować. Mamy ich wystarczająco dużo i mamy wystarczająco duży kłopot z nimi w tej chwili. Powinniśmy raczej się skupić na tym, żeby mieć źródła energii, czyli sposób produkcji energii, który będzie bezpieczny, który będzie dyspozycyjny, czyli w każdej chwili będziemy mogli tej energii użyć albo jej nie użyć. I to powinno być kryterium najważniejszym, a tak naprawdę wystarczającym przy budowie nowych elektrowni, powiem normalnym językiem, żeby wszyscy zrozumieli, bo tam źródła, co to jest źródło? Elektrownia. Są różnego rodzaju elektrownie, wiemy, co to jest elektrownia. Tych elektrowni powinniśmy mieć w tej chwili dużo budowanych i one powinny być niezależne od czyjegoś widzimisię, od wiatru, od słońca. One powinny po prostu być zawsze w naszej dyspozycji. I tyle. I to jest podstawa tej strategii bezpieczeństwa w dziedzinie energii, czy bezpieczeństwa, mówimy, czasem energetycznego. To jest kwestia bezpieczeństwa państwa i tyle. I tak powinniśmy postępować. Dlaczego? Powiem tak. Ja nie wiem, dlaczego tę ustawę, o której pan wspomniał, przyjął parlament, czyli Sejm Rzeczpospolitej, faktycznie rzecz biorąc jednogłośnie. To znaczy rządzący i opozycja głosowali razem i przyjęli tę ustawę. Ja tego nie rozumiem. Może ktoś mi to kiedyś wytłumaczy, ale i uważam, że to był ze strony i rządzących przede wszystkim, ale także opozycji, bardzo duży błąd.
I to jest, bym powiedział, na tej mapie gospodarczej Polski to jest kolejny błąd, który Rzeczpospolita popełnia. Znowu wydajemy pieniądze,
których nie mamy. Ale to jest prawda. Ale ja bym proponował, żeby że tak powiem, skupić się na tym, co będzie, by z tym dalej robili, czy to będzie to, co w tej chwili, o czym mówimy, czy to będzie się rzeczywiście realizowało. Ja myślę, że nie będzie się realizowało, dlatego że zdrowy rozsądek w tej dziedzinie, a tak naprawdę realia i potrzeby świata rzeczywiste, one zaczynają dochodzić do gremiów decyzyjnych w Europie, w krajach europejskich. Nie mówię nawet już o Stanach Zjednoczonych, gdzie to przeszło do po prostu warstwy decyzyjnej, no bo jeżeli uznano, pan prezydent Stanów Zjednoczonych uznał i poprosił, żeby to zostało sformalizowane, że dwutlenek węgla nie jest trucizną, no to i co się stało? Już w Ameryce dwutlenek węgla nie jest trucizną, a w Europie ciągle jeszcze się uważa, że jest trucizną. I to jest ta zasadnicza różnica między w tej chwili Ameryką i Europą. Ale też i w Europie przyjdzie ten moment, że to się przełamie, a w praktyce już to się dzieje, dlatego że jeżeli we Włoszech proponuje się odejście od tego systemu polityki klimatycznej, nazwijmy to tak, klimatyczno-energetycznej, który zabija gospodarkę, no to to jest duży kraj. To jest sytuacja, w której takie głosy są już w Niemczech, są w innych europejskich krajach, już nawet niektóre się zaczęły organizować, tam jest ich chyba 11 przeciwko temu. No jednym słowem, tendencja już w tej chwili jest, ja śmiem twierdzić, może to zbyt optymistyczne, ale jest zdroworozsądkowa, tylko że to niestety będzie trwało.
Ale to jest to, co jeszcze mówiliśmy, bo na początku o tym ładzie takim międzynarodowym, prawie międzynarodowym, ponieważ my mówiliśmy o tym już, nie wiem, od wielu lat. Tak, były nawet postulaty, żeby ETS i generalnie te certyfikaty na CO2 wyłączyć, żeby nie były instrumentem finansowym, tak? Bo wcześniej one nie były instrumentem finansowym, a MiFID II, już nie pamiętam, który to był rok, 2017, 18, nie pamiętam, nazwał te instrumenty jako instrumenty finansowe i zaczęła się potężna spekulacja, bo to pasowało tym wszystkim ideologom, żeby instytucje finansowe typu, nie wiem, JP Morgan, Deutsche Bank kupowały te instrumenty, wyciskając, zmuszając, żeby cena ich szła do góry, bo wtedy to zmusza tak jakby do transformacji, która ekonomicznie nie ma racjonalnego sensu. Jeżeli my postulowaliśmy o to, żeby wyłączyć, żeby to nie były instrumenty finansowe, przebić bańkę spekulacyjną instytucji finansowych, to Komisja Europejska mówiła, idźcie sobie, tak? I wszyscy ci, niestety nawet u nas w kraju, całe to środowiska, które wierzą ślepo w Brukseli, że ona ma jedyna mądrość i dba o nasze polskie interesy, również mówili, że to co wy chcecie wprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, tego typu rzeczy. Ale jeżeli Niemcy nagle mówią, no faktycznie to może nie ma sensu, może ten ETS powinniśmy zawiesić, no to Unia Europejska nagle mówi, no to faktycznie może powinniśmy zawiesić ETS. To pokazuje, że duże kraje nie dbają o takie kraje, powiedzmy jak my, i ci wszyscy, ta opcja, nazwijmy to, ludzi, bo to są po jednej, po drugiej stronie czasami, która ślepo wierzy, że Komisja Europejska będzie o nas dbała i cedowanie większej władzy dla Komisji Europejskiej, to jest po prostu błędem. Oni będą działali pod... Unia Europejska de facto działa pod interes Niemiec i Francji. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, ponieważ mamy zasadę jednolitego rynku, tak? Jednolity rynek, czyli tak jak jest, wszystkie warunki powinny być takie same dla kraju, dla poszczególnych krajów, żeby konkurencja była uczciwa. Jest tak zwana pomoc publiczna, tak? Czyli nie można dotować różnego rodzaju przedsiębiorstwa po to, żeby była zachowana konkurencja. No to proszę Państwa, to teraz wracając do finansowania zbrojeń, o których rozmawiamy, to dlaczego Komisja Europejska nie dofinansowuje nam zbrojeń? Ponieważ my przez to, że mamy obciążenia ze względu na nasze położenie geograficzne i bronimy całej Europy Zachodniej poprzez wymuszone, potężne wydatki zbrojeniowe, pogarszamy swoją sytuację gospodarczą. Więc w ramach jednolitego rynku Unia Europejska powinna nam te rzeczy rekompensować. A tego nie zrobi. To są kolejne dowody pokazujące, że Unia Europejska jako mechanizm, oczywiście mydli oczy nam przez strefę Schengen, że możemy się poruszać, pojedziesz sobie bez paszportu, możesz podróżować po Europie, to jest oczywiście wygodne. Jednolity rynek jest zaletą, ale jednolity rynek ma wykrzywienia, gdzie kraje tego typu jak my są krzywdzone. No to jest kolejny, że tak powiem, argument pokazujący, jak to de facto wszystko działa.
No jeszcze jeden element dotyczący energii, no bo przecież trudno mówić o bezpieczeństwie narodowym, kiedy mamy inwestować w nowoczesne technologie. Mówi się o budowaniu fabryk AI, no one przecież nie będą funkcjonowały bez energii. Stąd w Stanach Zjednoczonych decyzja prezydenta o inwestycjach dużych w technologię sztucznej inteligencji, ale też równolegle rozwoju sieci energetycznej, no bo tak, w Stanach też nie, ta sieć energetyczna też nie jest w najlepszym stanie. Co więcej, okazało się, że w tej chwili lokalne społeczności wymusiły na dużych firmach budujących centra danych, żeby nie korzystały te centra danych z lokalnych źródeł energii. No tak. Czyli de facto mają być budowane SMR-y przy dużych centrach danych po to, żeby były całkowicie niezależne, jeżeli chodzi o energię.
Ale to jest tak, że ja powiem tak, że proces wychodzenia z tego bezsensownego systemu, on się moim zdaniem już zaczął i będzie bardzo trudny. Ja podam jeden przykład. Otóż jest opracowywany dokument w tej chwili w Komisji Europejskiej dotyczący przemysłu europejskiego. I tam był zapis o tym, że pewna ilość stali musi być pomalowana na zielono. Otóż innymi słowy, że musi być wyprodukowana ta stal ekologicznie, prawda, przy zachowaniu niskiej emisyjności dwutlenku węgla i tak dalej. Otóż był to zapis warunkowy, że ci, którzy chcą, to mogą to zacząć stosować i będą chwaleni, można by tak powiedzieć. Otóż na skutek protestów przemysłu, w szczególności pewnie stalowego, zostało to wykreślone, ale z komentarzem takim, że wrócimy do tego ze strony komisji. Wrócimy do tego później i wtedy już będzie obowiązkowe. Otóż wychodzenie z tego dogmatu klimatyczno-politycznego jest, przepraszam, porównam to do procesu dekomunizacji. Otóż proces dekomunizacji jest długim procesem i wiemy to doskonale w Polsce. Po 30 paru latach ciągle jeszcze mamy tego pozostałości. I niestety pozostałości po polityce klimatyczno-energetycznej, tej dogmatycznej, będą długo trwały i będziemy to mieli przed sobą naprawdę przez kolejne lata. Z tym się trzeba liczyć. Ale nie można rezygnować, trzeba być optymistą i się nie poddawać.
Łatwo powiedzieć, jak się nie prowadzi jakiegoś przedsiębiorstwa. No dobrze, powoli kończymy kolejne wydanie Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Tak, panie ministrze, właśnie wstęp do ogłoszeń.
Tak jest.
Tak jest. Ogłoszenia w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. To pan minister Piotr Naimski.
To ja chciałem przede wszystkim państwa tutaj, wszystkich panów zaprosić, ale także i słuchaczy wszystkich przede wszystkim, na debatę, która się odbędzie 14 marca w sobotę od godziny 9 rano do godziny 16. Wszystko to odbędzie się w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim. I debata będzie poświęcona, to będzie seria wykładów, gospodarce, finansom, budżetowi, bezpieczeństwu energetycznemu i demografii. Takie to będą wykłady. Nie panele dyskusyjne, tylko wykłady. Szereg ich będzie i w związku z tym możemy liczyć, tak się spodziewamy, że będzie to ciekawe, interesujące, a wszystko to jest przygotowane przez Fundację Archiwum Jana Olszewskiego i jest to debata druga tego rodzaju przez Fundację organizowana. Zatem 14 marca, godzina 9 rano, Kościół przy Placu Grzybowskim w podziemiach. Zapraszam w imieniu Fundacji Archiwum Jana Olszewskiego.
A pierwszy wykład, czy wiemy?
Pierwszy wykład będzie pana Dietla, który będzie mówił o rozdźwięku pomiędzy przekazem, że jesteśmy 20. gospodarką świata, a realiami.
Ściągnie na ziemię.
I to będzie twarde
lądowanie. Bez podwozia.
Także zapraszam.
No dobrze, coś jeszcze chciałem powiedzieć, ale już nie pamiętam co. No dobrze, bardzo serdecznie panom dziękuję. Pan Robert Kośla. To już nie wiem, jak mam pana, bo z tym...
Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń.
Bezpieczna po prostu.
Tak.
Po prostu bezpieczna. A jest bezpieczna, jeśli chodzi o Polskę?
Na razie tak.
Bo nikt nie atakuje.
Ale fundacja
nie,
jest bezpieczna.
Przepraszam bardzo, ataki były na jesieni, na elektrownię, także rzeczywiście nie jesteśmy zieloną wyspą, jeżeli chodzi o cyber.
Nie jest tak.
Ale nie jesteśmy też najważniejszym celem, pomimo tego, że słyszymy coraz więcej, że tych liczb ataków
rośnie. I dobrze, że nie jesteśmy najważniejszym celem.
Są ważniejsze cele, które względów politycznych, ekonomicznych i większego wpływu, większego fejmu tak zwanego można mieć.
Ale my musimy się bronić, dlatego że...
Nie czekajmy.
Tak, sobie dobrze.
Bronić,
sobie...
ale powinniśmy przygotować również ofensywne narzędzia, a nie tylko obronne.
No właśnie. Ofensywnie jesteśmy dobrze przygotowani. Myślę, że zespół generała Molendy Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, zresztą co roku to udowadniają na ćwiczeniach natowskich Locked Shields, które są organizowane. Polacy zawsze są w pierwszej trójce tych zespołów, które są najskuteczniejsze. Tylko, że zdecydowanie łatwiej jest atakować niż się bronić. Także...
Łatwiej?
Oczywiście, że tak. Dlatego, że atakujący ma znaleźć jedną podatność, jedno miejsce, w które uderzy, a ten, który zabezpiesza, musi zabezpieczyć wszystkie.
Ale pan używa danych, wszystkich danych sztucznych i sztucznej inteligencji, potrafi pan zaprogramować tych asystentów i tak dalej, to wszystko pan potrafi.
I dlatego... I
pan redaktor
nawiązał tutaj i mogę powiedzieć, dlaczego właśnie Albania od 2022 roku jest w stanie się bronić. Dlatego, że pomimo małego zespołu, ten zespół się nie zwiększył lokalnie, ale dysponują nowoczesnymi narzędziami, które zostały sfinansowane przez Kongres Stanów Zjednoczonych, żeby ich wzmocnić. I dlatego są skutecznie w stanie się bronić przed zaawansowanymi atakami i metodami technicznymi.
Ale jakby ofensywnie myślałem, żeby pan powiedział, co tam sztuczna inteligencja mówi. Kto będzie wskazany przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego na stanowisko premiera?
Nie będziemy psuli niespodzianki. No, to by było...
Panie ministrze, nie będziemy psuli niespodzianki.
Panie redaktorze, czy pytał pan Groka o to?
Nie jeszcze.
No to zapytajmy.
Zapytam żyrafy, ona też dużo wie. Pan Robert Kośla, pan minister Piotr Naimski, pan minister Piotr Nowak.
Dziękuję bardzo.
Krzysztof Skowroński, bardzo serdecznie państwu dziękuję. Szymon Chrystianus zrealizował Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, Lech Rustecki. Udostępni klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich na kanale.